Drodzy współbracia kapłani, czcigodni samorządowcy, drodzy ziomkowie Cypriana, umiłowani siostry i bracia. Dzisiaj rozpoczęliśmy, myślę, ważne wydarzenie, które potrwa rok, ale gdzieś tam w sercu rodzi się takie pragnienie, abyśmy przy pomocy Bożej mogli spełnić pragnienia samego Cypriana, żeby to, co nosił w sercu, co próbował przekazać nam poprzez słowo pisane, o czym mówił do jemu współczesnych, żeby to ożyło na nowo, żeby nasze serca, nasze umysły jakby poszły w tym kierunku, żebyśmy zauważyli i próbowali zrozumieć te prawdy, o które walczył, które tak głęboko przeżywał, cierpiał. To jest jeden z tych wieszczów, mówiąc dzisiejszym językiem, który naprawdę pragnął chwały Bożej i pożytku zbawiennego dla swoich sióstr i braci. Nie dorobił się na tym, ponieważ przez ostatnie lata przyszło mu żyć, cierpieć w osamotnieniu, w przytułku świętego Kazimierza u sióstr Szarytek w Paryżu. Kiedy odwiedzał go tam Kraszewski, dobrze się mający nowe czasy, patrząc na Cypriana, nawet go pochwalił, ale miał swoje zdanie. Można by powiedzieć: Cyprianie, nie należysz do naszych elit. Mógł tego biedaka jednym słowem wyciągnąć. Miał ku temu możliwości. Niestety. Ale wróćmy jakby do początków, bo trzeba nam najpierw słuchać Słowa Bożego. Czwarta niedziela zwykła roku liturgicznego. Rozpoczęliśmy rozważaniem fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie jest mowa o powołaniu proroka. Księga Powtórzonego Prawa to jest księga, która zbiera jakby na nowo wszystkie postanowienia, które zostały wypowiedziane jakby powtórnie do narodu izraelskiego, tylko w innym czasie historycznym. Wszystko, o czym mówi Księga Rodzaju, było już w jakiejś tam takiej mierze głoszone i nawet realizowane u początku historii Izraela. Ale kiedy Izraelici wyszli z ziemi egipskiej, kiedy już osiedli w ziemi obiecanej, kiedy zorganizowali swoją strukturę i swoją państwowość, trzeba było na nowo przypatrzeć się tym wszystkim prawom, nakazom, zakazom, pouczeniom, liturgii, przepisom prawnym, ponieważ była inna rzeczywistość. I właśnie w tym kontekście jakby została przypomniana mowa Mojżesza, który przypomina Izraelitom ich ścisły związek z Bogiem. A o tym związku przypominali prorocy i ci, którzy głosili słowo samego Boga, przemawiali w Jego imieniu. Nieraz te spotkania z Bogiem były dla Izraelitów bardzo trudne. Bali się tych spotkań. i prosili, aby był jakiś pośrednik, aby oni sami nie musieli stawać twarzą w twarz. I wtedy pojawia się ta zapowiedź jakby nowego Mojżesza. My wiemy, że chodzi tutaj o Jezusa Chrystusa. Ale drodzy moi, tę powinność mówienia w imieniu Boga, to my mamy wszyscy. I Cyprian był jakby obdarzony, nie powiem przywilejem, powinnością przemawiania do sióstr i braci, przypominając o tym wszystkim, co jest pragnieniem Boga samego. Głosić Ewangelię na co dzień. Przepowiadać Jego Królestwo. Nie tylko papież, biskupi, kapłani, ale w tym posłannictwie proroczym uczestniczymy my wszyscy. Z racji Chrztu Świętego, z racji wszczepienia nas w mistyczne ciało Chrystusa. I gdybyśmy się tak przyjrzeli, to cała ta działalność, całe jego życie, to było takie mocne, aczkolwiek niezrozumiałe, domaganie się realizacji zamiarów Bożych w życiu każdego człowieka. Nasz wieszcz był człowiekiem wiary. On sam o sobie tak powiedział. Był dramaturgiem, malarzem, człowiekiem wielu zawodów i talentów, ale o sobie napisał: najlepszą wiadomością, siostry i bracia, jaką mogę podać na swój temat, jest to, iż jestem człowiekiem wierzącym. Był przywiązany nie tylko do wiary, ale pojmował ją bardzo głęboko. W tym także był wyrażany jego stosunek do Kościoła i do Stolicy Apostolskiej. To, co zostawił, te swoje jakby głoszenie proroctwa, to jest ogromna literatura, w której powiedziane zostało wszystko, co wciąż jest najistotniejsze. Takie zdanie wypowiedział Czesław Niemen w 2001 roku w czasie wywiadu i powiedział, że to, co było głoszone w XIX wieku przez Cypriana, było aktualne i w XX i jest aktualne w XXI, a tego wywiadu udzielił w kilkanaście dni po zamachu terrorystycznym w Nowym Jorku. I to prawda. Jakakolwiek cząstka tej spuścizny ducha i umysłu jest ciągle aktualna. Obracał się, jeśli tak można powiedzieć, Cyprian Norwid wśród wielkich umysłów. I z Mickiewiczem był blisko, i ze Słowackim, i z Krasińskim, i Kraszewskiego, jak wspomniałem, znał. Ciekawa rzecz, że trzech ich spoczęło w Paryżu. I Słowacki, i Krasiński, i on. To jest coś, powiedziałbym, niewyobrażalnie wielkiego, Tak sobie myślę, że warto tutaj przywołać na pamięć ten fragment Ewangelii, gdzie jest mowa o kupcu, który poszukuje pięknych pereł i znalazł taką perłę. I co uczynił? Wszystko, cokolwiek posiadał, sprzedał, aby nabyć tę jedną drogocenną perłę. Tak sobie myślę, że warto zrobić ten heroiczny krok i zrobić tyle i tyle zainwestować, żeby współczesne społeczeństwo polskie nie tylko dowiedziało się na powrót o Cyprianie Norwidzie, ale żeby choć cokolwiek przyswoiło sobie z jego posłannictwa. Przyjrzyjmy się choćby pokrótce jego drodze. To nasz rodak, jak wspomniałem, Laskowo-Głuchy, powiat wołomiński, parafia Dąbrówka. Około 20 lat był tutaj w Polsce, uczył się, rozpoczął studia, ale potem szybko wyjechał. To był rok 1842. Wyjechał do Niemiec, tam było niebezpiecznie, więc opuścił Niemcy, udał się do Brukseli i tam podjął taką ważną decyzję, trudną dla jego serca, ponieważ pewnie już wtedy miał świadomość, że do ojczyzny nie powróci i przyjął status emigranta, wiecznego pielgrzyma. Czasy były bardzo trudne i burzliwe. W roku 1848 udał się do Rzymu. Trafił na coś trudnego, niepokojącego, mianowicie czas wiosny ludów i atak na Kwirynał, gdzie aktualnie mieszkał papież Pius IX. Wspomniałem, że był bardzo oddany sercem stolicy apostolskiej i tam to się przez moment uwidoczniło. Kiedy zobaczył na własne oczy, na co się zanosi, pobiegł do Krasińskiego i obydwaj pospieszyli na ratunek. Taki fragmencik historii jego. Oczywiście papież musiał uciekać, ale ocalał. A Norwid miał gdzieś w sercu taką potrzebę podziękowania w ten sposób papieżowi, ponieważ jakieś pół roku wcześniej był na audiencji i widać dobrze te relacje, jako się tam ułożyły, bo poprosił Ojca Świętego o szczególne odpusty na godzinę śmierci. I dość obficie przedstawił tę swoją prośbę. I Ojciec Święty nie odmówił. Udzielił mu błogosławieństwa, a w tej prośbie również przedstawił swoich najbliższych. Prosił o te szczególne łaski i dla Mickiewicza, i dla Krasińskiego, i dla Słowackiego. Więc można, tak trochę fantazjując, powiedzieć, można powiedzieć, że Norwid uchylił drzwi do nieba tym wielkim wieszczom. I kiedy rok później, po powrocie do Paryża, spotkał się ze Słowackim, to wszystko Juliuszowi opowiedział. I to jest ten moment, który pobudził Słowackiego do napisania tego poematu o polskim papieżu, gdzie są te słowa: nie ucieknie jako ten Włoch, myśląc o Piusie IX. Potem były Stany Zjednoczone. Warto także wspomnieć krótko o tym epizodzie. Znowu nie zaznał tego, czego pragnął. Nie mógł jakby trafić na swoje. To, co czysto ziemskie, materialne, nijak nie przemawiało do jego wyobraźni i szybko z tych stanów wrócił. Dowiedział się niedługo potem, że statek, którym podróżował, rozbił się. I myśląc o tym wszystkim, napisał poemat, nowelę, nadał tytuł Cywilizacja. W tej noweli przedstawił jakby życie współczesnego świata, który zaokrętował się na ten statek. Ten statek w rzeczywistości nazywał się Pacyfik. I niechybnie widać było, że zmierza ku przepaści. I pokazał Norwid, jak trzymając się tego, co ziemskie i dalekie od Boga, wsiadamy na statek, który niechybnie ulegnie zagładzie. I ta cywilizacja, tak skrzętnie budowana przez tych, którzy są daleko od Boga, niechybnie idzie na zatracenie. Wrócił z Ameryki. Już pozostał w Paryżu, ale było coraz biedniej. I zamieszkał we wspomnianym już domu opieki prowadzonym przez siostry Szarytki. I tam zmarł. I we Francji, w Paryżu został pochowany. Drodzy moi, to nie jest jakby temat na kilkuminutowe kazanie. Ta nasza dzisiejsza liturgia, ona ma nam tylko uświadomić, że mamy okazję, szansę do tego, aby odnaleźć perłę. Do nas należy inicjatywa. Jak ją przedstawimy dzisiejszemu społeczeństwu, żeby nie powiedzieć światu, a i światu byłoby co pokazać. Dlatego prosimy dzisiaj wraz z Cyprianem, aby o tych wielkich rzeczach, które dane mu było wtedy, właściwie nie mówić, nie pisać, ale wołać sercem bolejącym i nawet wśród najbliższych, nie będąc zrozumiałym. Niech ta próba się dzisiaj powtórzy. Możemy powiedzieć z pewnym smutkiem, że tak bardzo jest dzisiejszemu naszemu społeczeństwu daleko od tego, żeby się pochylać nad sprawami tak głęboko opisanymi, jak to uczynił Cyprian. A to jest fundamentem. To jest pierwsza, najczystsza refleksja na temat Ewangelii Chrystusowej. I kiedy dzisiaj czytamy Ewangelię, która nam mówi o zdumieniu, jakie towarzyszyło słuchaczom Pana Jezusa i kiedy dzielili się tą refleksją z innymi, mówili, jeszcze nikt tak nie przemawiał. On przemawia z mocą. To jest takie proste, powiedziałbym, odzwierciedlenie tego, czym dysponował Norwid. Jego moc nie była z niego samego, ani z jego bogactwa, ani z wykształcenia, ani z relacji międzyludzkich, ani też ze związków jakichś politycznych. Jego moc była z Boga. Ludzie, którzy poznali Norwida, naprawdę przejęli się i wgłębili się na ile to jest tylko możliwe, powiadają, nie ma tam nic, co by świadczyło o małości ludzkiej tego wieszcza. Może jedynie czasami przejawiający się pesymizm. Ale ten pesymizm, jeśli taki był, można czasami powiedzieć, że był, to dotyczył raczej właściwie upadku sił życiowych. On czasami miał już ogromne trudności, żeby przezwyciężyć codzienne trudności. Dlatego patrzył nieraz, poddawał się temu pesymizmowi, ale nie był to pesymizm ducha, nie. Jeszcze raz dziękuję, kochani, że to dzieło upamiętnienia po raz kolejny naszego ziomka, wieszcza, Cypriana, człowieka bliskiego Bogu i ludziom, zaistniało. Przeżyjmy to nie tylko wspominając, ale zróbmy taki poważny krok ku temu, żeby przekazać dzisiejszym pokoleniom to, co jest prawdziwą perłą nie tylko w naszej ojczyźnie.